Ewa Szawul, scenarzystka i pisarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka znakomitej książki Przeciwciało, między innymi Przeciwciała. I Ula Zwierczyk z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zajmuje się dietetyką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to pierwsze pytanie. Czy anoreksja to jest zaburzenie odżywiania, czy już choroba psychiczna?
Anoreksja jest klasyfikowana jako zaburzenie odżywiania. Mamy dokumenty, między innymi dokumenty Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, najaktualniejszą wersję DSM-5. I według tego dokumentu anoreksja znajduje się w klasyfikacji zaburzeń odżywiania. I aby stwierdzić anoreksję, trzeba spełnić bardzo konkretne kryteria, które właśnie w tym dokumencie są opisane, a także opisane w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, już aktualnej wersji ICD-11.
I jakie to są kryteria?
Przede wszystkim masa ciała poniżej normy, a norma dla każdej grupy wiekowej, płci i wzrostu będzie troszeczkę inna, więc sprawdzamy, czy to w przypadku dzieci rzutując BMI na siatki centylowe, czy też już u starszych osób, dorosłych osób, sprawdzamy właśnie, jak ta masa ciała adekwatnie do ich wieku wygląda.
A to nie jest takie zbyt mechaniczne?
Musi być jakieś jedno kryterium mechaniczne, prawda? To jest jedno z trzech. Kolejne to właśnie strach, lęk przed przybieraniem masy ciała. Kiedy ta osoba być może już ma tą świadomość, że jej masa ciała jest poniżej normy, która została przyjęta za kryterium. Natomiast wszelkiego rodzaju działania, czy to kompensacyjne, czy to właśnie regulujące tą masę ciała, nie prowadzą do jej wzrostów. I ten lęk się pojawia. Kolejnym kryterium jest zniekształcony obraz swojej masy ciała, swojego kształtu ciała i również między innymi trzeba spełnić to kryterium, aby móc wnioskować, że jest to anoreksja. Natomiast jeżeli chodzi o stawienie diagnozy, potrzebujemy tutaj zespołu interdyscyplinarnego, potrzebujemy psychoterapeuty, potrzebujemy psychiatry, który wystawi nam właśnie tą diagnozę. No i przede wszystkim trzeba naszego pacjenta dobrze poznać.
Powiedziałaś pacjenta, bo to już nie jest tylko choroba dojrzewających dziewczynek.
Tak, tak. Zmieniło się to na przestrzeni lat. Dawniejsze kryteria były sfokusowane wyłącznie na dziewczynkach. Wśród nich było właśnie kryterium dotyczące pierwszej miesiączki. Jakoby jej brak również mógł nam predysponować do tego, że rozwija się anoreksja. I przez lata, kiedy zmieniało się nasze społeczeństwo i zmieniała się też ta choroba, zmieniały się też grupy docelowe. I oprócz dziewczynek w wieku dojrzewania mamy dziewczynki też młodsze. 8, 9, 10 lat, ale też pojawili się chłopcy, pojawili się mężczyźni, kobiety. Więc anoreksja zakrawa coraz to szersze kręgi.
A z czego to się bierze? Z kultury? Fit?
Być może tak. No, nie możemy powiedzieć, że media społecznościowe nie zostawiły swojego piętna, jeżeli chodzi o postrzeganie swojego ciała. Ten kanon, do którego czasami po trupach właśnie dążymy, kanon urody, sylwetki, figury, stylu życia, tego, co ląduje na naszym talerzu, zrobiliśmy sobie troszeczkę, mam wrażenie, krzywdę, bo i dietetyka, i sfera aktywności fizycznej to trochę taki obusieczny miecz, mam wrażenie, bo my chcemy, żeby społeczeństwo było zdrowsze, my chcemy, żeby społeczeństwo miało tą masę ciała w normie, żeby się ruszało, ale czasami patrzymy na to zbyt zero-jedynkowo i zrzucamy tą odpowiedzialność na człowieka. I być może właśnie przez to, kiedy dotyka ta odpowiedzialność osoby z czynnikami predysponującymi. Osoby, które są perfekcjonistami. Osoby, które uwielbiają mieć kontrolę, bądź od maleńkości były uczone, że ta kontrola jest ważna. Jeżeli weźmiemy taką osobę właśnie z tymi czynnikami predysponującymi, to wystarczy, że pojawi się czynnik wyzwalający. Jakieś niepowodzenie, pandemia, czy inna sytuacja, która po prostu nam tą zapałkę odpali. I cała kaskada wydarzeń może właśnie doprowadzić do choroby, jaką jest anoreksja.
Ewo, ty napisałaś książkę Przeciwciało. To jest książka autobiograficzna w pewnym sensie, inspirowana twoim doświadczeniem. Ale twoja bohaterka choruje na anoreksję w latach 80., pod koniec lat 80., kiedy to nie było częste zjawisko, nie było mediów społecznościowych.
Tak, i można powiedzieć, że z jednej strony to nie jest dobra rzecz, ponieważ świadomość, że istnieje, że w ogóle taka choroba może się pojawić, była żadna, a z drugiej strony też w jakiś sposób było to dobre, ponieważ media społecznościowe rzeczywiście bardzo pogłębiają te problemy wszelkie i w ogóle obecność w internecie i tworzenie tych grup proana też wzmacnia dziewczęta zazwyczaj, prawda, bo nie wiem, czy w przypadku chłopców akurat to występuje, wzmacnia w ich własnym utrzymaniu się w tej chorobie. Natomiast ja rzeczywiście napisałam o latach 80., kiedy sama zapadłam na tą chorobę, o której nikt wtedy w otoczeniu nie słyszał. Leczono ją wtedy na oddziałach endokrynologicznych wśród innych zaburzeń wieku dojrzewania. Tak to było chyba klasyfikowane wtedy, nie wiem, ponieważ nie wtedy aż tak głęboko w to nie wchodziłam. Natomiast rzeczywiście świadomość leczenia tego była żadna wtedy, dlatego że były to...
Leczono tylko objawowo, po prostu dokarmiano.
Dokarmiano i właściwie eksperymentowano na osobach, które doświadczały tej choroby, choć była ona już nazwana anoreksją nerwozą wtedy, bo pamiętam, że taki napis był na karcie u mnie.
Ty nie miałaś psychoterapii?
Nie miałam, ponieważ nie leczono wtedy tego psychoterapią, tylko dożywiano i... Przeprowadzano jakieś rozmowy szczątkowe na temat jedzenia, które de facto nic nie dawały. Natomiast rzeczywiście zdarzało się, bo ja mam w mojej książce jest postać stażysty, który chce być psychiatrą i który chce pomagać, próbuje jakoś psychologicznie zadziałać na moje bohaterki, na anorektyczki. Natomiast wtedy zdarzało się rzeczywiście, że przeprowadzali z nami rozmowy stażyści i rzeczywiście jest to postać inspirowana, choć tutaj on w książce występuje jako postać bardzo znacząca i pomaga dziewczynce w wyzdrowieniu, to no tutaj to były po prostu takie sporadyczne sytuacje, ale gdzieś tam chyba intuicyjnie często ci studenci czuli, że ta rozmowa jest potrzebna bardzo.
Doświadczenie anoreksji jest bardzo silnym doświadczeniem, które rzutuje na resztę życia. Czy można to za sobą zamknąć, ten rozdział raz?
Dokładnie nie badałam tej sprawy, jak to jest w innych przypadkach, natomiast na pewno pozostawia jakieś ślady w psychice. Na pewno, zwłaszcza w przypadku, jeśli nie odbyło się psychoterapii takiej gruntownej, a psychoterapia po latach też nie jest chyba wystarczająca, żeby jakby pozbyć się tych wszystkich jakichś elementów w psychice, które nam przeszkadzają w dalszym życiu. Natomiast no, zostawia też na zdrowiu fizycznym choćby ślady, wolniejszy rytm serca często problemy żołądkowo-jelitowe, których sama niestety doświadczam, więc somatycznie na pewno w jakiś sposób rzutuje na przyszłość, chyba że trwała bardzo krótko.
Wcześniej, zapowiadając naszą rozmowę, wspominałam o tym, że są dowody na genetyczne podłoże anoreksji, ale pełnoobjawowy przebieg choroby najczęściej jest konsekwencją działania różnych niekorzystnych czynników emocjonalnych, w tym związanych z sytuacją rodzinną. I tu dotyczy osób pochodzących z trzech typów rodzin. Rodzin nadopiekuńczych, tam gdzie dzieci nie mogą rozwinąć swojej samodzielności, z rodzin tak zwanych zasznurowanych, gdzie jest na przykład dominująca, wymagająca podporządkowania pełnego matka, i z rodzin sztywnych, czyli takich rodzin, które unikają wszelkich rodzinnych, wewnętrznych konfliktów, napięć, gdzie wszystko zamiata się pod dywan i wszystko ma być takie idealne. I jak wspominałam o tym Ewie, to Ewa powiedziała, tu występowało wszystko.
Tak, i u mojej bohaterki też występują wszystkie te typy troszkę rodzinne, ponieważ no, trzeba na pewno o tym mówić, że anoreksja jest chorobą rodziny, a nie tylko dziecka. ponieważ rzeczywiście w mojej książce moja bohaterka ma największy problem z dominującą matką, która de facto kontroluje jej życie i prowadzi ją w tym życiu, nie pozwala jej na żaden rodzaj swobody, na żaden sposób własnego jakiegoś próby własnego rozwoju, próby buntu, która w tym wieku, moja bohaterka ma 13-14 lat, jest rzeczą naturalną. I rzeczywiście jest też kwestia pewnego rodzaju usztywnienia, to znaczy nierozmawiania o tych wszystkich kwestiach, które dotyczą uczuć, które dotyczą odczuć z aktualnego życia, nierozmawiania w ogóle o problemach. Rzeczywiście chyba wszystkie te warunki to jest taka dość mieszanka wybuchowa, dlatego wydaje mi się, że bohaterka Przeciwciała jest dość mocno sportretowana, dość dobrze ustawiona jako taki przykładowa postać anorektyczki. I w dalszej części książki staram się pokazać, jak taka osoba, która w tej strukturze trudnej rodzinnej, w trudnej relacji z matką, mimo wszystko próbuje, dzięki pomocy też oczywiście, którą otrzymuje po drodze, próbuje jakoś wydostać się z tego schematu, jakoś zatęsknić za tym prawdziwym życiem, które choroba uniemożliwiła.
Terapii wymaga cała rodzina, nie tylko pacjent, który ma problem bezpośrednio dotykający jego ciała.
Tak, zdecydowanie. I teraz terapia rodzinna to jest naturalna rzecz w terapii anoreksji w ogóle. Natomiast w czasach, o których piszę w tej książce, coś takiego było pełną abstrakcją. Nie było terapii indywidualnej, ani tym bardziej rodzinnej.
Leczyło się tylko
somatycznie,
co de facto było gwałtem na tych osobach, które chorowały na anoreksję. No bo wyobraźmy sobie to, o czym wcześniej mówiłyśmy, że osoba, która panicznie boi się przybrania na wadze, ma sondę wprowadzoną i jest siłą dokarmiana.
Jest tuczona de facto, bo to takie jest odczucie. Na siłę wtłaczane jest jedzenie, do którego ona odczuwa wstręt.
Ty też to przeszłaś.
Sądy nie, ale było też pewnym rodzajem gwałtu na osobach, które jakby widziały z drugiej sali, że zdarzało się to niektórym dziewczynkom i było to wielkim postrachem w szpitalu. Rzeczywiście, że ktoś był poddany sądzie.
Ula cały czas kiwa głową.
Tak, kiwam głową, bo faktycznie jest tak, że w leczeniu anoreksji, kiedy my ją diagnozujemy i stawiamy tą diagnozę, trzeba zacząć od somatyki, prawda? My musimy choć trochę dożywić to ciało, musimy choć trochę odżywić mózg, żeby zaczął z nami współpracować. Ciężko jest zacząć psychoterapię, jeżeli BMI sięga 12 kg na metr kwadratowy i wszelkiego rodzaju funkcje życiowe są zaburzone i tak naprawdę stan życia jest zagrożony, bo anoreksja, to trzeba podkreślić, w 5-20% przypadków jest chorobą śmiertelną, z czego 80% osób umiera na zaburzenia sercowo-naczyniowe. Dlatego ten pierwszy krok, jaki się wykonuje na oddziałach somatycznych najczęściej, to przywrócenie funkcji życiowych, prawda? Tylko trzeba to zrobić racjonalnie. Jest duże ryzyko, jeżeli zbyt gwałtownie wprowadzimy nadmierną kalorykę, gdzie trzeba sobie wyobrazić, do tej pory taka osoba jadała dziennie 100, 200, 300 kilokalorii. Na przykład jabłko plus jogurt naturalny podzielony na 3 porcje. I my w tym momencie, jeżeli mielibyśmy jej zaproponować dietę na poziomie 1500 kilokalorii, taki klasyk, możemy zrobić tej osobie bardzo dużą krzywdę, więc trzeba to robić stopniowo, żeby uniknąć też realimentacji, czyli tak zwanego zespołu ponownego odżywienia, kiedy nieprzyzwyczajony do podaży energetycznej organizm dostanie zbyt dużą dawkę energii, może spotęgować nam niedobory sodu, potasu, fosforu, co również może ostatecznie doprowadzić do zgonu. Więc sama tak naprawdę somatyka jest ważna, ale musi być przeprowadzona wprowadzana racjonalnie, już nie mówiąc o tym, że osoba z anoreksją, która gdzieś tam przyszłościowo będzie musiała skonfrontować się z wzrostem masy ciała, bo to też jest element terapii z psychoterapeutą. Natomiast jeżeli my ją stawiamy przed faktem dokonanym, chcemy ją skonfrontować bez żadnego wsparcia psychologicznego w szpitalu, może to przynieść efekt odwrotny i tydzień, dwa, trzy taka osoba będzie w szpitalu. Wypiszemy ją ze szpitala z BMI, które już można powiedzieć potraktować jako bezpieczniejsze. Natomiast absolutnie nie można tego traktować jako remisję, nie można tego traktować jako wyzdrowienie, bo praca nad anoreksją to są miesiące, lata, żeby faktycznie ostatecznie doprowadzić do remisji i ku nadziei oczywiście wszystkich do wyzdrowienia, bo z anoreksji można się wyleczyć, ale jest to długi proces i składający się z udziału wielu osób, wielu specjalistów, w tym też przede wszystkim otoczenia, jak chociażby rodzina.
Rozmawiamy, że czasami zdrowe odżywianie i to, że chcemy no takimi być, to o czym na początku mówiłyśmy, fit, może prowadzić w konsekwencji do anoreksji, bo przechodzimy przez ortoreksję, czyli stricte bardzo takie pilnowanie swojej diety, żeby nie korzystać ze słodyczy, żeby w ogóle nie sięgać po żywność przetworzoną. No i potem tak zaczynamy odrzucać to, co niezdrowe. No a dzisiaj prawie wszystko jest niezdrowe, jeżeli chodzi o żywność.
Tak, i zapędzamy się w kozi róg, prawda? Bo właśnie ta pierwsza motywacja, że zacznę się zdrowiej żywić, chciałabym troszeczkę schudnąć, chcę się do kogoś dopasować, do jakiejś normy społecznej, chcę być atrakcyjna, chcę, żeby mnie grupa rówieśnicza akceptowała bądź dostrzegała. To są właśnie te wszystkie czynniki, które mogą spowodować kaskadę wykluczeń. No i zaczyna się niewinnie, prawda? Po prostu chcemy jeść zdrowiej, a potem zaczynamy wykluczać coraz to większą grupę produktów, które widzimy, że są kaloryczne. I tutaj trzeba uważać w ogólnej komunikacji do społeczności. Nie demonizujmy jedzenia, nie przyklejajmy mu etykiet, że coś jest dobre albo złe. Bo wtedy, jeżeli osoba sięgnie po te złe produkty, po te złe słodycze, po te złe chipsy, zaczyna się utożsamiać z tym, że ojej, to chyba ze mną jest coś nie tak, to ja chyba też jestem zła, skoro sięgam po te złe, zdemonizowane w mediach produkty. Bądźmy troszeczkę bardziej racjonalni w tej komunikacji i pamiętajmy o tym, że dieta to po prostu sposób żywienia. Dieta to nie szereg ograniczeń, jak nam się z reguły wydaje, tylko to mój sposób codzienny na żywienie, który spowoduje, że będę się czuć dobrze. A jeżeli raz na czas chcę wyjść na miasto, chcę zjeść kawałek sernika, niech to będzie mój przyjemny rytuał. Zakomunikujmy to, nie bójmy się tego, nie ukrywajmy się z tym, bo właśnie taka sytuacja, kiedy zaczynamy się czegoś bać, kiedy zaczynamy się z czymś chować, kiedy zaczynamy właśnie uważać na opinie z zewnątrz, mogą nas doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Czy to już tej poważnej choroby, jaką jest anoreksja, czy też jeszcze nieklasyfikowanej w DSM-5 ortoreksji, ale mimo wszystko niebezpiecznym zaburzeniu właśnie chociażby nadmiernym odżywianiu się zdrowo.
Jak ty, Ewo, dzisiaj budujesz swoją dietę, mając doświadczenie anoreksji i mając tak wielką wiedzę na temat tej choroby?
Ja buduję swoją dietę ze względu na swoje ograniczenia zdrowotne niestety, ponieważ jak wspomniałam wcześniej, anoreksja zostawia problemy żołądkowo-jelitowe. Dlatego de facto jem zdrowo, dlatego że jem głównie gotowane warzywa, dużo mniej owoców, bo niestety przez jelita też nie mogę tego jeść. Natomiast staram się rzeczywiście jeść lekkostrawnie przede wszystkim. I nie jestem w stanie odmówić sobie słodyczy czasami, więc ponieważ rzeczywiście te anorektyczne wszystkie symptomy, które miałam, u mnie ustąpiły po prostu. I mimo, że być może pozostał jakiś ślad w postrzeganiu swojego ciała, to jednak to poczucie przyjemności jest silne i poczucie tego, że raczej chcę czerpać radość z życia, więc jakby przychylam się do tego, co powiedziałaś poprzednio o tym, że jedzenie powinno też dawać nam radość. Też powinno być przyjemną rzeczą, a nie kojarzyć się z serią ograniczeń.
Wspomniałaś, że pozostał ślad w ocenianiu swojego ciała. Tego nie można się pozbyć już?
Być może można. Być może jest to kwestia tego, że rzeczywiście trzeba to robić fachowo, psychoterapeutycznie, być może na wcześniejszych etapach. Nie wiem, jak jest, ponieważ rzeczywiście nie spotkałam się, nie miałam okazji poznać dorosłej anorektyczki i z nią porozmawiać po prostu. Raczej przy pisaniu książki posługiwałam się informacjami z książek i z internetu. Więc nie mam pojęcia, jak to jest w innych przypadkach. Natomiast tak, jest to ciało, nie jest dla mnie przyjacielem wciąż. Stąd też książka została tak nazwana, Przeciwciało, ponieważ to ciało zawsze stawia jakiś tam opór do tej pory u mnie.
Pamiętam, jak kiedyś na jakiejś imprezie spotkałam młodą kobietę, która miała za sobą też doświadczenie walki z anoreksją. I ona, mimo że już była zdrowa, że wyszła z tej choroby, to wciąż miała takie nawyki anorektyczek. Na przykład jak jadła jabłko, to je kroiła na mnóstwo malutkich kawałeczków, na coraz mniejsze i przez cały wieczór siedziała z tą jedną cząstką jabłka, którą kroiła wciąż na mniejsze kawałki. I wydawało się, że ona cały czas je, ale to był rytuał wręcz.
Tak, rytuały są bardzo uważne u osób z anoreksją i one je planują, dlatego anoreksja jest bardzo energochłonna. To jest taki trzeci etat u takiej osoby, która cały dzień ma doskonale zaplanowany, żeby właśnie sprawiać pozory, że ona zjada, bądź oczywiście też są sytuacje, kiedy ona się z jedzeniem chowa, natomiast to sprawia doskonałe pozory, kiedy my rozćwiartkujemy to jedzenie na miliony kawałeczków i będziemy je powoli przyswajać. Ja w swojej praktyce gabinetowej spotkałam się z dorosłymi kobietami, najczęściej to były jednak kobiety, które miały w swojej przyszłości doświadczenie choroby, jaką była anoreksja. I faktycznie to, co Ewa powiedziała, ten problem z akceptacją swojego ciała, ta wieczna niedoskonałość, ta wieczna szczypanie się w boczek, tu bym jednak chętniej tą fałdkę zgubiła, jest czymś, co zostawia swój ślad. I naprawdę w takiej pracy z taką osobą trzeba bardzo uważać na komunikację, bardzo uważać na zlokalizowanie, na umiejscowienie motywacji, żeby ona jednak nie była taka zewnętrzna, żeby ją uwewnętrznić i faktycznie zbudować w tej osobie chęć poprawy swojego zdrowia. Dlatego zawsze powtarzam pacjentom, którzy do mnie przychodzą wcześniej, zróbcie badania, zróbcie sobie morfologię, zobaczmy, co tam u was w środku słychać, żebyśmy się skupili na tych aspektach związanych ze zdrowiem, bo z reguły jest tak, że przy okazji gdzieś tam tym efektem ubocznym pewnie będzie jakaś redukcja, jeżeli to też między innymi jest naszym celem, ale jeżeli my zbyt mocno wartościujemy masę ciała i stawiamy ją jako czynnik nas wartościujący, jest to bardzo niebezpieczne, bo ta masa ciała może na pstryknięcie palców zniknąć, u kobiety pojawi się ciąża, czy też w ogóle pregoreksja, to też jest kolejny temat anoreksji w ciąży. Natomiast starajmy się naszą motywację maksymalnie uwewnętrznić, żeby ona wypływała z nas, z naszej siły, z naszego charakteru, a nie skupiać się na tym, co zewnętrzne.
Trochę o czynnikach ryzyka. Jeżeli jesteśmy mamą na przykład albo tatą dorastającej dziewczyny, dorastającego chłopaka, który jako dziecko miało problemy z lekką nadwagą.
Trzeba uważać mocno na komunikację. W ogóle tą komunikację przede wszystkim warto przepracować, bo tak jak wspominałyśmy wcześniej, zamiatanie problemów emocji pod dywan też nie jest rozwiązaniem. Ale też uważajmy, żeby dać możliwość temu dziecku być dzieckiem. Nie przerzucajmy na niego zbyt wielkiej odpowiedzialności i też nie przerzucajmy na to dziecko, czy też nastolatka obowiązków osób dorosłych, bo to przejmowanie roli osoby dorosłej przez nastolatka może być czynnikiem predysponującym, który właśnie objawi się w zaburzeniach odżywiania, więc pozwólmy dziecku, czy tam nastolatkowi, być tym trochę niepoukładanym, trochę rozwichrzonym nastolatkiem, tak żeby on miał przestrzeń do tego, żeby ukształtować swoją tożsamość, bo tym się charakteryzuje okres adolescencji, zwłaszcza tej wczesnej, gdzie ta osoba konfrontuje siebie, zaczyna się kształtować, zaczyna się akceptować bądź też nie. Zadaniem rodzica jest stworzenie mu środowiska, gdzie się akceptuje, gdzie się go nie ocenia, gdzie się nie krytykuje, gdzie się nadmiernie nie kontroluje. Wpuśćmy swobodę. Ale to też nierzadko wymaga przepracowania samego rodzica, bo wiemy, że rodzice i nieprzepracowane u nich traumy mogą też rzutować na problemy zdrowotne u swoich dzieci, więc pokochajmy siebie, to będzie też łatwiej na pewno naszym dzieciom.
Ewo, na koniec, co ci najbardziej pomogło wyjść z choroby? Nie wiem, czy już o tym mówiłyśmy, ale nie zaszkodzi, myślę, powtórzyć.
Teraz chyba nie. Wydaje mi się, że najbardziej czynniki psychiczne sprzyjają wyzdrowieniu.
Czy ta akceptacja, o której mówi
Ula? Akceptacja, przede wszystkim. Akceptacja, sprzyjające środowisko i rodzinne, i rówieśnicze. To jest bardzo ważne. Mnie to najbardziej pomogło. Miejsce, gdzie poczułam się, poczułam zaufanie do osób, które mnie otaczały, gdzie poczułam się dobrze, gdzie nagle uświadomiłam sobie, że tkwię w miejscu, gdzie jest po prostu źle. Natomiast jest życie wokół i warto do niego dołączyć, prawda? Warto ucieszyć się swoją młodością. Chcę się robić wiele rzeczy, niekoniecznie w samotności, tylko wśród innych ludzi, dlatego ważne jest, by dziecko, które choruje, trafiło na jakąś grupę rówieśniczą, która jest wspierająca. Bardzo, a nie hejtująca.
Bardzo dziękuję. Ewa Szawul, scenarzystka i pisarka, autorka powieści, między innymi powieści Przeciwciało, i Ula Zwierczyk, dietetyczka z Kolegium Medicum, były naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.